Gościem Poranka Wnet jest pan Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Białostockiego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, z Podlaskiego.
Rozmawialiśmy przed godziną 8 z panem Michałem Kołodziejczakiem. Pewno pan zna pana Michała Kołodziejczaka, bo też pan z nim pewno już wielokrotnie rozmawiał. Protest rolników, Unia Warzywno-Ziemniaczana i między innymi dwa stwierdzenia, które dotyczyły pana ministra. Po pierwsze, pierwsze stwierdzenie na zakończenie rozmowy pan Michał Kołodziejczak powiedział, że pan zrezygnował z produkcji rolnej, bo to się panu nie opłacało, że tak pan powiedział w czasie spotkania, to prawda?
Pan Michał niestety wkłada mi w usta kilka sformułowań, które przeinacza lub nimi manipuluje. Początkowo myślałem, że to jak w dyskusji zawsze padają różne słowa. Dyskutowaliśmy wiele godzin, więc nie wszystko pewnie każdy zapamiętuje tak samo. Ale gdy byłem na spotkaniu właśnie tam w powiecie sieradzkim i rozmawialiśmy z rolnikami, pytali mnie dokładnie o to samo i dokładnie wyjaśniłem swoje słowa, zresztą możemy je przytoczyć z tamtej rozmowy, bo panowie przecież nagrywali większość tych spotkań, to powiedziałem wyraźnie, iż byłem rolnikiem, urodziłem się na wsi, prowadziłem gospodarstwo rolne. W momencie, kiedy zostałem wybrany wójtem swojej gminy, uznałem, że nie jestem w stanie prowadzić już hodowli i łączyć tych dwóch funkcji, bo po prostu rano musiałbym zajmować się pracą w gospodarstwie, wracać szybko z pracy i traciłaby gmina, którą zarządzałem, więc zrezygnowałem z hodowli. Gdy zostałem starostą swego powiatu, to już i odległość się zwiększyła i zakres pracy. Uznałem, że nie jestem w stanie zadbać o pole, bo zawsze przegrywało pole w ten sposób, że musiałem jechać w sprawach gminy czy powiatu po to, żeby być dobrym starostą, bo dobrym wójtem, a pogoda była taka, że można było wyjechać i zrobić na przykład wiosenne prace polowe, więc no, nie byłem już dobrym rolnikiem właśnie z tego powodu, iż stawiałem swoją pracę zawodową za to, do czego mnie ludzie wybierali na pierwszym miejscu. Dlatego dałem ziemię rodzinie. Szwagier zaczął uprawiać moją ziemię, uznając, że będzie to robił lepiej, a ja, jeśli życie tak się potoczy, ewentualnie kiedyś do swojej umiejętności, którą ciągle zachowałem, pracy na roli wrócę, no, ale...
Panie ministrze, pan szwagrowi...
Michał zupełnie to
przeinaczył.
Przeinaczył i doprowadził do... No, takiego przekazu. Zresztą niech pojedzie, ja go zapraszałem, niech przyjedzie do mojej rodzinnej gminy, porozmawia z ludźmi o opinii na mój temat, o tym, czy byłem dobrym rolnikiem, czy byłem dobrym wójtem, starostą, czy ich dobrze reprezentuję w parlamencie.
A szwagrowi... Co szwagier uprawia i czy to mu się opłaca?
No niestety szwagier nie żyje od 2 lat, ale jego syn... tą ziemię ciągle uprawia, uprawia kilkadziesiąt hektarów ziemi razem z tymi dzierżawionymi i dokupowanymi cały czas polami. Ma dużą hodowlę krów mlecznych. Ciężko pracują od świtu do nocy. To jest trudna praca. Też narzekają w niektórych okresach, że jest bardzo trudno, przecież rok 2015 to był rok dla mleczarstwa tragiczny. W tej chwili jest trochę lepiej. No niestety w rolnictwie są ciągłe wahania. Moi sąsiedzi uprawiają ziemię, mój sąsiad także ma krowy, inny sąsiad w uprawach zbożowych się specjalizuje tu. U nas akurat nie ma obszarów warzywniczo-ogrodniczych, ale te podstawowe rodzaje produkcji, także świnie, choć już w mniejszości, ciągle są hodowane.
Pan Michał Kołodziejczak opisał sytuację producentów warzyw, owoców, ziemniaków. Pokazał w jaki sposób handel, że nie mają dostępu do polskiego rynku zbytu. Pan się z tym zgadza? To jest prawdziwy opis sytuacji?
To jest prawdziwy opis sytuacji. My od ponad 2 lat, odkąd jesteśmy w Ministerstwie Rolnictwa, walczymy z tą sytuacją. Wprowadziliśmy pakiet ustaw, który ma ograniczać nieuczciwą konkurencję, wykorzystywanie przewagi kontraktowej. To wszystko w niektórych miejscach zaczyna już działać, ale do tego potrzebna jest jeszcze silne zorganizowanie się rolników. I to nie w celu protestowania, tylko żeby być silnym partnerem do stołu, do rozmów, do negocjacji z handlem, z przetwórstwem. Inaczej sobie nie poradzimy. Państwo oczywiście jest od tego i wykonuje te zadanie, wykonujemy te zadanie, żeby poprzez akty prawne, poprzez wprowadzanie różnych zmian wzmacniać pozycję rolników, dbać o interesy rolników, ale też rolnicy no muszą zacząć się łączyć, muszą współdziałać. Nie może być tak, że jak wszyscy uprawiają w danej okolicy, bo Polska stała się, troszkę się w tej chwili podzieliła w taki sposób, że regiony wyspecjalizowały się w poszczególnych rodzajach produkcji. U nas na Podlasiu mleczarstwo, pod Sieradzem ziemniaki, kapusta, na Wielkopolsce w Polsce, Kujawach świnie, czy rzepak, czy zachodniopomorskie to uprawy polowe. No więc to się zróżnicowało, bo kiedyś każdy z nas uprawiał wszystko. Dziś to się zróżnicowało. Więc wydaje się, że łatwiej jest tym rolnikom porozumieć się, jeśli to jest stosunkowo niewielki obszar, znają się wszyscy, porozumieć się i po prostu nie dać się oszukiwać. Pan Kołodziejczak też odwrócił moje słowa. Ja powiedziałem na przykład, że proponowałem pewnej grupie rolników, aby jeśli proponowane są dla nich karygodne, niedopuszczalne i poniżej kosztów produkcji warunki, zagrozili, iż na rok przestaną uprawiać. Dotyczyło to buraków cukrowych, gdzie obowiązują umowy kontraktacyjne, gdzie podmiot przetwórczy, cukrownia, żeby mieć buraki, musi przed sezonem zawrzeć umowy z rolnikami. Jedna z cukrowni z obcym kapitałem, nie Polska, nie Krajowa Spółka Cukrowa, w ubiegłym roku zaproponowała rzeczywiście bardzo niskie ceny skupu. I wtedy zaproponowałem tym rolnikom, spróbujmy w taki sposób, zagroźmy, że nie będziecie uprawiać za taką cenę. Pan Kołodziejczak chciał mi włożyć, że kazałem rolnikom, żeby nie uprawiali. To zupełnie o czym innym mówimy. Muszą te negocjacje być twarde, tak jak twardo ten obcy kapitał wchodził i wpuszczany był łatwo tylko, ale wchodził na polski rynek i tak jak twardo dba o swoje interesy, tak rolnicy powinni zacząć dbać twardo o swoje interesy, sięgając nawet po tego typu rozwiązania.
Ale co mają zrobić z tą asymetrią, o której mówił pan Michał Kołodziejczak, że towary z Polski są kontrolowane, tak, mają badania, a towary przychodzące do Polski takich badań nie mają, czyli jest asymetria w tym handlu, utrudniająca polskim rolnikom dostęp do rynku niemieckiego, francuskiego czy choćby czeskiego.
No jednak ponad 20, prawie 30% polskiej żywności sprzedajemy na eksport. Musimy o tym ciągle pamiętać. To jesteśmy eksporterem, a nie importerem. Także w warzywach bilans jest dodatni eksportu do importu. Natomiast w poszczególnych grupach bywa inaczej. Z niektórych rynków polscy rolnicy byli przez lata wypychani rzeczywiście są takie segmenty produkcji rolnej, gdzie jest to trudne. Natomiast jeśli chodzi o kontrolę, te kontrole są w każdym przypadku podobne, takie same. Po wnioskach Unii, po wnioskach rolników bardzo mocno zaczęliśmy kontrolować ziemniaki wjeżdżające do Polski, inne warzywa wjeżdżające do Polski. No i te kontrole niestety nie potwierdzają tezy o tym, że wjeżdża coś, co nie spełnia warunków. Natomiast panowie z Unii, producenci ziemniaków i kapusty, u nas w ministerstwie powiedzieli, że są firmy, które sprowadzają nielegalnie, przepakowują i sprzedają to pod
polską flagą.
Tego typu rzeczy to są przestępstwa i ścigamy je. Ale gdy poprosiłem o to, żeby nawet anonimowo ci, którzy wiedzą, bo jeśli wiedzą o takich faktach, wskazywali, rozumiejąc, że mogą się obawiać, wskazywali, wskazywali nam tego typu firmy, no to odpowiedź padła, że od tego jest państwo, żeby takie firmy znalazło. No i w polskim, ale na całym świecie w prawie jest taki zapis, że jeśli ktoś wie o przestępstwie i nie informuje, to w tym przestępstwie uczestniczy w jakiś sposób, więc no takie podejście nie ułatwia nam rozwiązywania problemów, bo wśród dziesiątek tysięcy firm zajmujących się obrotem produktami rolno-spożywczymi, znalezienie tych nieuczciwych bez współpracy społeczeństwa jest trudniejsze i na pewno trwa dłużej.
A czy pan minister zgodziłby się z taką tezą, że ta bitwa o ziemię, bitwa o rolnictwo jest jedną z takich podstawowych, w tej chwili podstawowych konfliktów, ekonomicznych konfliktów, które są na świecie?
Tak, to jest ogromnie trudna sytuacja. Gdy patrzymy teraz nawet na budżet zaproponowany przez Komisję Europejską na rolnictwo, który jest obcinany, Polska się na to nie może zgodzić i nie zgodzimy się, a z drugiej strony Komisja Europejska i Unia Europejska bardzo prze w kierunku otwierania rynków światowych. Polska nie jest temu przeciwna z zasady, ale nie może być otwierania rynków światowych w taki sposób, iż my w Europie nakładamy coraz wyższe obowiązki środowiskowe w zakresie ochrony środowiska, w zakresie jakości produkcji, a jednocześnie negocjujemy z krajami, otwieranie rynków negocjujemy z krajami, które takich standardów nie mają, nie wymagają. Pokazały to kraje Ameryki choćby południowej, jaka żywność może wyjeżdżać. Więc to jest nieuczciwa konkurencja.
Dobrze, a dlaczego przyszedł do tego Komisja Europejska? Jaki jest cel w końcu?
Ja jestem przekonany, że inne gałęzie przemysłu, które są w krajach wysoko rozwiniętych Europy, dawnej Europy Zachodniej, naciskają na to.
Mówimy o wielkich koncernach niemieckich, które kupiły Monsanto, 65 miliardów.
No ja nie chciałbym tu używać nazw, no bo możemy być oskarżeni. Tak.
Boi się, a te Monsanto, te lobbystyczne firmy działają w okolicy? W okolicach Ministerstwa Rolnictwa, czy nie? Wpływają na...
Jeśli chodzi o Ministerstwo Rolnictwa, to wpływ na działalność Ministerstwa największy ma Rada Dialogu Społecznego, w której zasiadają rolnicy i dyskutujemy o sprawach dotyczących rolnictwa.
Ale co
dobrego? Nie było rządu, który by tak dobrze jak rząd Prawa i Sprawiedliwości rozumiał rolnictwo i czuł rolnictwo i chciał pomóc.
Ale to jeszcze muszę
nam potrzebna jest współpraca, a nie dialog na ulicy, bo z tego dialogu na ulicy nikt nie
wyniknie. No ale jak człowiek nie czuje, że z tego dialogu, że wynika coś, że coś się dzieje, no to wtedy wychodzi na ulicę.
To prawda, tylko tak jak powiedziałem, zaproponowaliśmy kilka rozwiązań, na przykład co do oszukiwania. Rzeczywiście w prawie europejskim nie wymagano, aby ziemniak był oznaczony krajem pochodzenia. Nie ma takiego wymogu. Środowisko rolnicze do tej pory nie podnosiło tej kwestii i myśmy jej też nie wprowadzali w prawie polskim. Natychmiast po tych protestach pojawił się już projekt, za chwilę kierujemy go do dalszych prac na posiedzenie rządu i parlamentarnych i znakowanie ziemniaków będzie obowiązkowe. Będziemy mieli instrument, żeby tych, którzy przepakowują i znakują krajem pochodzenia Polska, a w rzeczywistości w opakowaniu są ziemniaki z innego kraju, po prostu ścigać, ale nie ma, podwyższamy kary.
Ale nie ma takiego instrumentu, który mógłby przymusić wielkie sieci zachodnie do kupowania produktów polskich. Takich instrumentów nie ma.
Takich instrumentów wprost nie ma, ale prowadziliśmy bardzo silne rozmowy z przedstawicielami tych sieci, aby zmieniły trochę politykę. Dotyczyło to akurat wieprzowiny i tam się udało osiągnąć taki kompromis. Wcześniej żądały zaświadczeń, że mięso nie pochodzi z terenów, na których w ogóle występuje nawet to zdrowe afrykańskie pomór świń. Dzisiaj odstąpiły od tego typu żądania, że oczywiście muszą spełniać wymagania, musi być to mięso przebadane, ale nie jest dyskryminowane. Co do owoców i warzyw, możemy też usiąść do stołu, tylko dobrze, gdyby przy tym stole pojawiła się właśnie reprezentacja rolników, reprezentacja branżowa danej branży, a więc ziemniaków, kapusty, bo to akurat są te dwa produkty, których cena w ostatnim roku spadła dramatycznie. Pietruszka, jeszcze parę cebula zdrożała, a te warzywa, tych warzyw cena spadła dramatycznie.
To
powinniśmy spróbować przy tych warunkach, w jakich jesteśmy, wymusić na sieciach. Ja z pełną prezentacją używam słowa wymusić. Wymuszenie nie musi być niezgodne z prawem. Wymusić na sieciach poważne traktowanie polskich producentów. Wymusić na pośrednikach, którzy dostarczają do sieci, bo też przecież to nie jest tak, że bezpośrednio rolnicy dostarczają do sieci.
A z tym rynkiem hurtowym jest jeszcze gorzej niż sieciami, bo rynek hurtowy też jest prawie zmonopolizowany przez jedną firmę,
która
nawet dostarcza do małych sklepików towary.
To jest właśnie ten problem, który w Polsce przydarzył się przez te 30 lat. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zmienia to.
Ale jak może zmienić? Tam był kiedyś pomysł ministra skarbu, jak jeszcze był minister skarbu, wybudowania polskiego holdingu spożywczego. Z tym coś się zdarzyło, że jest tych wiele takich firm, w których Skarb Państwa ma jeszcze swoje udziały, że to można było wszystko złożyć i można by było zrobić taki koncern spożywczo-producencki. Ten pomysł gdzieś jeszcze jest, czy już on...
Ten pomysł jest i nie został odłożony, natomiast moment realizacji jest bardzo trudny, bo głównym podmiotem, który pozostał w polskich rękach, w rękach Skarbu Państwa, jest Krajowa Spółka Cukrowa.
Która też ma kłopoty, bo są dumpingowe ceny.
Ze względu na dumpingowe ceny, na zniesienie kwotowania cukru.
No dobrze, a jeżeli można udowodnić te dumpingowe ceny, czy nie można?
To jest bardzo trudne.
No jest koszt produkcji, jeżeli ktoś sprzedaje poniżej kosztów produkcji.
My za każdym razem zgłaszamy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów tego typu działania. Jedno, co w ostatnich kontaktach z prezesem UOKiK-u udało mi się ustalić, to podjęcie przez UOKiK zbadania właśnie łańcucha dostaw ziemniaków, kapusty, paru warzyw. Jak ten łańcuch się odbywa? Ile poszczególni uczestnicy łańcucha zarabiają na tym? U kogo tak naprawdę
pozostaje
ten główny zysk? A więc zbadamy cały łańcuch. Od rolnika do supermarketu.
I prezes UOKiK-u zobowiązał się, że
w krótkim czasie. 2 miesięcy, no bo mówi, że to jednak u nich procedura jest, oni muszą powiadamiać, muszą po prostu stosować procedury prawne. Tego typu badanie zrobimy, więc naprawdę i znakowanie, i kary za fałszowanie, i te działania, o których mówiłem, są podejmowane i je prowadzimy.
A panie ministrze, a co
nie źle, że ci, którzy... Ja ich rozumiem, ja tak po ludzku to ich rozumiem, bo widziałem tą kapustę, byłem tam przecież na miejscu, przechowywali ją przez całą zimę, bo trzeba też powiedzieć sobie prawdę, to nie jest kapusta z tegorocznych zbiorów, to jest kapusta, która była przechowywana przez całą zimę
i
nie dało jej się sprzedać. Wjechała kapusta z innych krajów, w opinii rolników, też badamy, na ile ona wjechała, na ile zakłóciła.
Panie ministrze, a co z polskim cukrem w takim razie, bo te ceny dumpingowe mogą doprowadzić w którymś momencie do tego, że zagrożona będzie spółka Polski Cukier. Czy jest takie niebezpieczeństwo, czy nie ma?
Byliśmy przeciwko zniesieniu kwotowania cukru. Uważaliśmy, że rolnictwo i ciągle podnosimy tego typu na forum unijnym tego typu stanowisko, że rolnictwo nie jest dziedziną, którą można rzucić na wolny rynek. Pokazuje to cukier, pokazuje to właśnie ziemniaki, których w ubiegłym roku zebrano dosyć dużo. Pokazują kapusta i w każdym roku jakieś produkty rolne pokazują, że rynek tego nie jest w stanie uregulować. Niestety jesteśmy dosyć osamotnieni w Unii Europejskiej. Nie zawsze nawet państwa Europy Środkowej nas wspierają.
A może powinniśmy być bardziej osamotnieni, bo pan Michał Kołodziejczak, ale to nie jest odosobnione zdanie, powiedział, gdybyśmy zrezygnowali z dopłat do rolnictwa, to polskie rolnictwo okazałoby się konkurencyjne. Czy to nie powinien być postulat Polski?
Ja rozumiem ten postulat, bo jeśli dopłaty mamy mieć mieć niższe, ciągle niższe, to lepiej, gdyby ich nie było wcale. To tak ta teza pada. Tylko otwiera się, o czym mówiłem wcześniej, Komisja Europejska chce otwierać Europę.
Ale zamknąć jeśli, Europę...
Jeśli by się udało zamknąć Europę i zrezygnować z dopłat, wprowadzić na to miejsce dopłaty eksportowe, które były kiedyś. Polska postulowała, gdy były negocjacje w ramach WTO.
Ale to
WTO.
Inni też zamkną wtedy swoje rynki. Ale dlaczego takiego postulatu nie ma, skoro wydaje się, że to jest sensowne tak na dobrą sprawę?
Bo narzuciliśmy sobie bardzo wysokie koszty produkcji w Europie. Wyższe. Pewnie dzięki temu mamy te wysokie standardy jakościowe żywności w Europie, wyższe niż to ma Ameryka, wyższe niż ma to Azja, czy jakikolwiek inna część kraju, świata, ale to zwiększyło koszty produkcji. Dlatego dopłaty mają wyrównywać różnice w kosztach produkcji.
Więc ale jakby nie było tych nich, dopłat, to by konsument miał więcej pieniędzy w kieszeni, mógłby
no
kupować
tak,
droższe
nie
produkty i
to,
drożej sprzedawać.
Pan redaktor sam powiedział, jeśli zamkniemy my swoje rynki, inne państwa odpowiedzą tym samym.
No ale teraz,
Europa musi eksportować,
ale teraz
bo ma
jest...
w niektórych rodzajach produkcji nadprodukcję.
No dobrze, ale teraz tak, Amerykanie właściwie mówią, wprowadzamy cła na to i na to, tak? Zmienia się świat i czujemy, że ten świat się zmienia, tak? Rozmaite konflikty.
Zaczyna się zamykać, zaczynają
to dlaczego to ma nie być polski postulat? Nie ma pieniędzy w budżecie Unii Europejskiej, zrezygnujmy z największych dopłat, bo to są dopłaty do rolnictwa, zamknijmy granice.
Póki co walczymy o wyrównanie dopłat. Uważamy, że obecna propozycja Komisji Europejskiej jest nie do przyjęcia.
A jak przegramy, to co? To będziemy znowu się męczyć przez 7 lat?
Negocjacje trwają i możemy zastanawiać się nad tego typu postulatem, ale musimy zdać sobie sprawę z konsekwencji, że w niektórych rodzajach produkcji w Europie nie jesteśmy w stanie sprzedać całości produkcji rolno-spożywczej. Musimy eksportować z Europy, musimy z Polski eksportować te 20-30% żywności.
Ale na rynek europejski głównie.
80% na rynek europejski.
A Rosjanie mają zamknięty rynek dla polskich produktów cały czas.
Dla większości polskich produktów. Niektóre się otwierają, ale dużo sprzedajemy na Białoruś, dużo sprzedajemy już coraz więcej do Kazachstanu, do innych krajów byłego Związku Radzieckiego, więc te rynki też się dla nas otworzyły.
Panie ministrze, tyle, ile mogliśmy powiedzieć w dzisiejszym poranku, już żeśmy powiedzieli. Jest godzina 8:40. Na zegarze. Bardzo serdecznie dziękuję za
dziękuję
wizytę w poranku.
Zapraszamy rolników do tego, żeby chcieli zrozumieć, że jesteśmy otwarci, jesteśmy dla nich partnerem.
A my
partnerem, który chce rozmawiać i chce rozwiązywać problemy. Wspólnie.
Pan Michał Kołodziejczak na pewno wysłuchał tego wszystkiego, a my pana ministra zapraszamy na jarmark wnet, bo pan minister nigdy na jarmarku wnet przy ulicy Emilii Platek 29 nie był, przynajmniej tak mi się wydaje. Nigdy pan nie był.
Nie byłem, przyznaję. Dobrze, odwiedzę ten jarmark.
Bo warto zobaczyć, jak tutaj chcemy. Uratuj rolnika, uratuj samego siebie. To jest akcja z 2012 roku, która trwa przez tyle lat.
Znam oczywiście tą akcję i bardzo ją pochwalam. To, aby Polacy kupowali produkty polskich rolników, aby kupowali polskie produkty, jest podstawą rozwoju gospodarki.
I w ogóle polskie produkty. Kurier Wnet w prezencie dla pana ministra.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Na zegarze godzina 8:41. Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Podlaskiego, był gościem poranka Wnet. I tak zespół Robodrom wprowadził nas w klimat francuski, wprawdzie przedrewolucyjny, ale oznacza to, że Piotr Wit odnalazł się i jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie. Były trudności z połączeniem, bo dzisiaj we Francji jest święto i pewnie zawieszono połączenia. Dzisiaj we Francji jest święto, nikt nie pracuje, no ale my przecież żyjemy rytmem polskim. A zresztą od czasu, od wczoraj panuje we Francji panika, we francuskich mediach zwłaszcza, z powodu oświadczenia prezydenta Trumpa i zerwania kontraktów, zerwania umowy atomowej z Iranem. W mediach francuskich zapanowała panika, ponieważ Francja ma bardzo wielkie interesy w Iranie, zwłaszcza gigant francuski naftowo-benzynowy Total, który zainwestował ogromne pieniądze w wiercenia i w kontrakt na największe na świecie złoża gazu ziemnego znajdujące się w Iranie. No ale potem są i inne przedsiębiorstwa, bo jest Sanofi, wielkie laboratoria medyczne, Renault ma ogromne interesy, Peugeot ma ogromne interesy i dlatego od wczoraj o niczym innym nie mówi się we Francji, jak tylko o tym wycofaniu się Stanów Zjednoczonych prezydenta Trumpa z umowy z Iranem. No jak to jest możliwe, mówi się, jak to jest możliwe w demokracji, że jeden prezydent podpisuje, a drugi unieważnia to, co podpisał jego poprzednik. No właśnie. I teraz jak Francja ma się zachować naturalnie? Komentarze mnożą się. Właściwie są takie trzy drogi wyjścia proponowane. Pierwsza, którą zaprezentował wczoraj minister przemysłu Bruno Le Maire, oświadczając, że Francja nie zrezygnuje z kontynuowania umów z Iranem, umów, które były podpisane przez wiele państw, były zatwierdzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Francja się z tego nie wycofa. No ale to jest takie oświadczenie najbardziej buńczuczne, które z czasem może być skorygowane. Inni komentatorzy mówią, na to nie można nic poradzić, Amerykanie są taką potęgą, że trzeba się poddać. No i wreszcie są takie stanowiska pośrednie, żeby trochę kontynuować, bo przecież to zerwanie wszystkich kontaktów nie nastąpi jeszcze dzisiaj, tylko za miesiąc lub dwa ze względów technicznych. No a jednocześnie nakłaniać Iran do tego, żeby Iran renegocjował umowę ze Stanami Zjednoczonymi. Inni twierdzą, że przecież Stany Zjednoczone nie dlatego zerwały umowę z Iranem, że chcą renegocjować inny profil umów, tylko dlatego, że nie chcą tego kontraktu, ponieważ interesy amerykańskie wskazują na to, że należy ten kontrakt zerwać. Także ta decyzja godzi nie tylko we Francję, nie tylko we Francję. Osobiście zagrożony tutaj jest prezydent Macron, który w tej chwili jest atakowany ze wszystkich stron. Teraz wywleczono sprawę jego bankietu w Las Vegas urządzonego w czasie, kiedy jeszcze był kandydatem bez szukania ofert i ten bankiet kosztował podatnika 400 tysięcy euro. Atakowana jest z tego powodu Muriel Pénicaud, minister pracy, która ten bankiet urządzała. Wywleczono także aferę ulubionego fotografa prezydenta Macrona. Państwo pewnie pamiętają aferę fryzjera prezydenta Hollande'a, fryzjera, który zarabiał 10 tysięcy euro miesięcznie za czesanie i farbowanie włosów. No a teraz jest afera fotografa Macrona. Ale wszystko to blednie wobec sytuacji ze Stanami Zjednoczonymi. Macron po ostatnich swoich podróżach światowych i do Australii, no ale przede wszystkim do Niemiec. Dworacy wołali, hagiografowie, no Macron teraz właśnie bije się o leadership Europy. Jaki leadership? I ktoś, jeden z komentatorów bardzo trzeźwo zauważył, o jakim leadership jest mowa. Ja o tym zresztą mówiłem w jednej z moich kronik kilka tygodni temu. Z jednej strony są Niemcy, które mają 300 miliardów euro rocznej nadwyżki z tytułu eksportu. Z drugiej strony Francja, która ma 100 miliardów euro niedoboru z tytułu działalności eksportowej. Macron, mówią trzeźwo myślący, pojechał do Niemiec nie po to, żeby walczyć o leadership, tylko po to, żeby żebrać o pieniądze. Dosłownie to są słowa jednego z wybitnych komentatorów politycznych. No więc to jest wielki w tej chwili problem dla Francji. A co można, co jest możliwe w demokracji, a co jest niemożliwe? Widzieliśmy, jak można było bardzo zręcznie przeprowadzić głosowanie w Stanach Zjednoczonych w Izbie Reprezentantów nad ustawą numer 447, chociaż miał być głosowany projekt HR 1226 25 kwietnia. No a czy we Francji, mówią niektórzy, to byłoby nie do pomyślenia. I czyżby? Jeżeli mamy parę minut, to ja chciałbym przypomnieć francuską aferę tak zwanego kościoła scjentologicznego. To jest afera dość dawna, która do tej pory nie znalazła właściwie puenty. Od wielu lat do władz napływały skargi na przestępczą działalność tej sekty amerykańskiej we Francji. Wreszcie w marcu 1989 roku sędzia śledczy Morakini zdecydował się wdrożyć dochodzenie przeciwko winnym. Za podstawę służyła skarga o oszustwo Juana Estebana Cordero, studenta ekwadorskiego, który utopił w sekcie milion franków. Wkrótce sędzia sformułował zarzuty wobec 17 osób. Tymczasem napłynęły nowe skargi w liczbie 9. Wśród nich Didier Leroux, kupca, który znalazł się ograbiony z majątku po kilku miesiącach obcowania z kościołem scjentologicznym. 4 lata później akta były kompletne, gotowe do procesu. Według opinii policji przekazanej sędziemu w maju 1993 roku sekcie należało również zarzucić nielegalną działalność handlową, wysyłkę pieniędzy do Stanów Zjednoczonych via Luksemburg i Dania, a także przestępstwa wyłudzenia i nielegalnego praktykowania medycyny. Należało. Tyle, że od 1993 roku zaległa cisza. Po 4 latach milczenia adwokat partii cywilnej żąda od sędziego śledczego uregulowania sprawy. Cisza. Po pół roku ponowne wezwanie. Znowu brak odpowiedzi. Kiedy wreszcie na początku następnego roku sędzia dostarczy 10 tomów akt do prokuratury, okaże się, że brakuje w tomie 8 50 kart i nie ma tomu 4. Zazwyczaj sumienny sędzia sporządzał kopię dokumentów. Tym razem, i chodzi o aferę kościoła scjentologicznego, nie skopiował akurat tych stron najważniejszych dla oskarżenia, które miało prowadzić do rozwiązania kościoła scjentologicznego we Francji. Poszkodowani byli jednak uparci. 20 lat od wszczęcia śledztwa, po wielu perypetiach sądowych, po pokonaniu niezliczonych przeszkód, w czerwcu 2009 roku kościół scjentologiczny we Francji był gotów do osądzenia. Prokuratura, niezależnie od grzywny 4 milionów euro i kary więzienia dla kierownictwa, złożyła wniosek o delegalizację filii francuskiej, o rozwiązanie. I wtedy odsłonił się najciekawszy, najbardziej zdumiewający akt tego dramatu dziejącego się w państwie demokratycznym. Okazało się, że delegalizacja kościoła scjentologicznego nie jest możliwa z powodu tajemniczej zmiany ustawodawstwa. Co? Jak? Jaka ustawa? Otóż 2 tygodnie przed rozpoczęciem procesu, 12 maja, Zgromadzenie Narodowe głosowało nad tekstem technicznym, zawierającym po trochu wszystko i jeszcze więcej. Nowa ustawa miała uprościć reguły odpowiedzialności karnej. Garstka deputowanych obecnych na sali przyjęła tekst bez debaty i uchwaliła jednogłośnie. Wszystko, co ma służyć uproszczeniu skomplikowanej legislacji francuskiej, jest przecież dobre. Dopiero na krótko przed rozpoczęciem procesu interministerialna misja, jest taka we Francji, interministerialna misja czujności i walki z wypaczeniami sekciarskimi, uświadomiła sądowi i posłom, co uchwalili. Tekst otóż stanowi, że żadna osoba moralna, to znaczy grupa, instytucja, nie może być rozwiązana z powodu skazania za oszustwo. Ktoś wprowadził do ustawy zmiany, do projektu ustawy zmiany korzystne dla kościoła scjentologicznego. I afera stała się głośna i prędko trafiła na łamy prasy. Wszczęto nowe śledztwo, tym razem celem ustalenia, kto zredagował zdradziecką ustawę. Woźni, powiedział promotor poseł Warsman, jak zwykle przynieśli skórki cebuli w salaterkach, wyjęliśmy i odbyli głosowanie. W żargonie zgromadzenia skórkami cebuli nazywa się teksty od czasu, kiedy były pisane na maszynie przez kalkę w wielu cienkich przebitkach koloru cebulowego. Dochodzenie niczego nie ustaliło. Nie wiadomo do dziś, kto zmienił ukradkiem tekst ustawy. Ja przypomniałem tę dawną aferę, aby pokazać, że machlojka w kongresie czy zerwanie umów to nie są fakty odosobnione. Demokracja jest niewątpliwie panowaniem większości nad mniejszością. Tyle, że większość nie rządzi bezpośrednio, ale poprzez swoich reprezentantów w ramach pewnych szczegółowych regulacji, rozporządzeń, przepisów. No może się przez to zdarzyć, jak to miało w Izbie Reprezentantów i w Zgromadzeniu Narodowym, że nieznaczna mniejszość wspierana przez nieznajomych zwierzchników i zdolna do zręcznych manipulacji przepisami zapanuje nad ogromną większością. No, czy należy takie wydarzenia nazywać zwycięstwem demokracji, czy też jej porażką? To już pozostawiam ocenie słuchaczy.
A my Piotrowi Witowi bardzo serdecznie dziękujemy za kolejną kronikę paryską, którą mieliśmy okazję wysłuchać. Dobrego dnia.
Dziękuję bardzo nawzajem i dla pana, i dla wszystkich naszych słuchaczy internetowych. Aha, panie prezesie.
Tak jest.
Jeszcze właśnie jedno. Ciągle mnie jednak uwiera ta myśl, ta świadomość, że my wciąż nie mamy prawa mówienia na falach radiowych, a tylko jesteśmy w internecie. No, z czego to wynika właśnie? Ja myślę, że to z pewnego niezrozumienia przez obecne władze polskie, pewnego niezrozumienia, kiedy się godziły na naszą działalność w imię niezależności naszych poglądów, to dzisiaj właściwie może źle rozumiały, że to jest niezależność nie tylko od poglądów lewicy, Platformy Obywatelskiej i Gazety Wyborczej, ale to jest niezależność także od poglądów dobrej zmiany. No, dziennikarz ma obowiązek, komentator ma obowiązek być krytycznym i wobec jednych, i wobec drugich, więc myślę, że to jest tylko sprawa nieporozumienia.
Oby. Wszystkiego dobrego. Jest godzina 8:58, a jeśli chodzi o koncesję radiową, to ciągle mamy nadzieję, że w najbliższym czasie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpisze ten konkurs koncesyjny. Jesteśmy gotowi do tego, żeby w tym konkursie koncesyjnym wystartować. Patrzę na zegar. A może tak, może w ostatniej minucie trzeciej godziny. Nie, Antoni Opaliński jest w studiu. Zadam ci, Antoni, pytanie. Jan Bogatko jest Ryszard Czarnecki, który z Albanii przeniósł się do Kazachstanu. Nie odbiera telefonu.
Niestety oba telefony Ryszarda Czarneckiego w Kazachstanie póki co milczą.
Być może też są kłopoty z zasięgiem. To w takim razie już bez piosenki, tak łagodnie, z oddechem wejdziemy w trzecią godzinę poranka.